obliczem, słuchać Jego słowa, śpiewać Mu na chwałę. Rzeczywiście na to nasz Pan oczekuje, abyśmy pełni chwały wywyższali Jego imię i pokłon Mu składali. Słowo Boże mówi, czy aby was czasem nie zwiódł kusiciel. Musimy się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście w życiu naszym idziemy tą właściwą drogą, czy może już wróg dusz ludzkich w jakikolwiek sposób odwodzi nas od tego właściwego poznania, właściwego doznania, właściwego naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo, które na początek będziemy czytali, jest zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, 3 rozdział, 13 wersetów. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy temu Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego o zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach, sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej, o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć, tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brakuje waszej wierze. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone bez nagany w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Fragment, który przeczytaliśmy, mówi o trosce, jaką miał apostoł Paweł o zbór w Tesalonice, aby oni wzrastali w wierze, aby coraz bardziej służyli Bogu i sobie nawzajem, aby dodawali sobie nawzajem otuchy. To jest niezwykle ważne. Ale apostoł Paweł wykazuje pewien rodzaj niecierpliwości, że już tak długo nie widział tych wszystkich, którzy są w Tesalonice. Cierpienie wynikające od separowania ojca od dzieci duchowej w Tesalonikach było dla Pawła w zasadzie niezwykle bolesne. On to bardzo przeżywał. Dlatego też Paweł wysyła Tymoteusza w swoim zastępstwie do tego zboru. To nie jest po raz ostatni, że Tymoteusz gdzieś zostaje wysłany do jakiegoś zboru zamiast Pawła. Paweł odwiedzał ich po kolei, cały czas doglądał ich, cały czas pilnował, cały czas zachęcał do tego, żeby wiara ich wzrastała, ale w niektórych okolicznościach nie mógł się udać, albo gdzieś indziej udawał się i Tymoteusza pozostawiał, ażeby zrobił pewne porządki, ażeby zrobił pewne nakazy Chrystusowe ze Słowa Bożego. W 1 Koryntian 4,17 czytamy: dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie w każdym zborze. A w 16 rozdziale 10 wersecie mówi: a gdyby przybył to Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Nie miał nikogo drugiego, który by tak wiernie dzieło Boże sprawował, dlatego też wysyłał go. Jak wiecie, i w dzisiejszych czasach są takie sytuacje, w których jeśli rzeczywiście ma być jakaś praca dobrze wykonana w zborze, Są niektórzy ludzie, którzy robią to dokładnie, nie odwlekają ze zrobieniem tych rzeczy, cały czas można na nich liczyć, a są też ludzie tacy w zborze, którym zlecisz wykonanie jakiegoś zadania w społeczności i oczywiście musisz ich pilnować bardziej, niż byś mógł wykonać jakąś inną pracę, prawda? I później dowiaduje się po pewnym czasie, że oczywiście nie zrobili tego. Nie można na nich liczyć. Tymoteusz to był taki człowiek, na którego apostoł Paweł zawsze mógł liczyć. Gdzie nie wysłał, to on wszystkiego dopilnował. Nie to, że jakieś tam niektóre przeszkody przeszkodziły, więc on ani nie konsultował się z Pawłem, tylko po prostu nie zrobił tego, tylko po prostu przezwyciężał różne trudności, różne problemy, a i tak to, co było mu zlecone, zrobił. I dlatego apostoł Paweł go w zastępstwie swoim wysyła. W Filipian 2,19 czytamy, a mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się cieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. A więc jak wysyłał Tymoteusza, to Tymoteusz był taką wierną zachętą dla każdego zbora, do którego wysyłał. Dlatego też jak wysyłał do Filipii, no to oczekiwał, że dobrych rzeczy od Filipian się dowie, dzięki temu, że Tymoteusz jest dobrym sługą Bożym. I właśnie w liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale dwa pierwsze wersety mówią: do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Widzimy, Tymoteusz nie był tylko człowiekiem, który wykonał jakąś tam pracę, ale też był człowiekiem, który pilnował w swoim życiu prawowiernej nauki. Żeby ta nauka była czysta, żeby ta nauka była zgodna z Pismem Świętym i żeby nakazywał ludziom, żeby dopilnowywał, żeby oni wzrastali właściwie w wierze. A więc napominał ludzi, a więc zwracał im uwagę, a więc cały czas był strażnikiem Bożego Słowa. I to jest bardzo dobre, jeżeli można na kogoś w taki sposób liczyć, jak apostoł Paweł na Tymoteusza liczył. Aby was Tymoteusz utwierdził, dodał wam otuchy w waszej wierze. To były takie podstawowe wartości, o które martwił się Paweł. A żeby oni mieli otuchę i żeby w wierze ich działy się dobre rzeczy. I w dzisiejszych czasach w zborach jest bardzo ważne to, aby wierzący ludzie cały czas robili postępy. To znaczy, żebyś po pewnym czasie, jak spotkasz kogoś, że on ma jakieś problemy w życiu i zaczynasz z nim rozmawiać, no to widzisz, że jest przygaszony, że jest taki upadły na duchu, że nogi jego osłabły, że ręce jego opadły, że jest taki zrezygnowany w życiu swoim. W życiu chrześcijan w zasadzie musi wszystko wzrastać w działaniu Bożego Ducha Świętego. To znaczy, że jeżeli cały czas inni pomagali ci iść w Jezusie Chrystusie, jeżeli inni cały czas ci pomagali, żebyś wzrastał, cały czas ciebie do tego dopingowali, cały czas ciebie pilnowali, to ty po pewnym czasie musisz zacząć być samodzielny. Tak jak Słowo Boże wyraźnie mówi, że wcześniej karmiłem was mlekiem, ale teraz już potrzebujecie stałego pokarmu. I wy teraz już powinniście być nauczycielami, a nie tymi, którzy cały czas słuchają i słuchają. Słuchajcie, gdybyśmy my się tak rozwijali i cały czas chodzili do szkoły i chodzili do szkoły i chodzili do szkoły. Ja mam 65 lat i dalej chodziłbym do szkoły. Cały czas bym chodził do szkoły. Cały czas trzeba mi było by uczyć. Prawda, kochani? Jezus Chrystus czeka, że wierzący ludzie w zborach na początku będą się cały czas uczyć, a później tym wszystkim, którzy są wokół, również będą mogli pewne rzeczy wskazywać ze Słowa Bożego. Więcej wiedzą, więcej się nauczyli i więcej mogą innym pomóc. Oczywiście pilnując wierności nauki Bożej, żeby nie odchodzić od nauki Chrystusowej, ale żebyśmy innym pomagali, cały czas mogli im coś podpowiedzieć. Że jest ktoś starszy w wierze. Co to znaczy starszy w wierze? Nie chodzi tutaj o wiek, tylko o doświadczenie w wierze, prawda? Żebyśmy byli, jeżeli jestem w zborze, powiedzmy 5 lat, 10 lat czy 15 lat, to już jestem w stanie doradzić komuś, który dopiero co do zboru przystał, prawda? Już mogę doradzić, już mogę go zachęcać, żeby to nie było tak, że nikt w zborze, tym nowym ludziom, którzy do zboru zaczynają chodzić, nikt w zborze nie może pomóc, no tylko pastor, no bo on umie, on wie, on może nauczyć, on może podpowiedzieć, a nikt inny nie może doradzić. Każdy, jeżeli przychodzi do ciebie ten młody chrześcijanin, rozkłada ręce, mówi, no ja ci nie pomogę, do pastora idź. Kochani, właśnie Słowo Boże nam tutaj pokazuje, żebyśmy my byli ludźmi, którzy już są wyćwiczeni i mogą też innym pomagać, mogą też innych nauczać, bo takie jest oczekiwanie. Apostoł Paweł nie skupiał się na zdrowiu, majątku, poczuciu własnej godności lub wygodzie w życiu, ale na jakość duchowego życia. Apostoł Paweł, kiedy pisał do zborów, no to nie pisał, jak się macie, jakie wasze zdrowie, no nie czytamy tego w listach, jeśli to jest to tak napomknięte tylko. Głównie chodziło mu o duchowy stan danego zboru. Jak wzrastają, czy szatan nie podszedł w czymś, czy ze wszystkim sobie radzą. Wiara do Saloniczan miała dla niego w zasadzie nadrzędne znaczenie i o wierze w zasadzie w 10 wersetach wspomina aż 5 razy. W 10 wersetach aż 5 razy wspomina o wierze. Czyli zobaczmy, jak ważne dla niego było to, żeby człowiek miał wiarę. Czy my zwracamy na to uwagę w życiu naszym, żebyśmy mieli wiarę i żebyśmy w tej wierze mogli naprawdę kroczyć do przodu, żebyśmy w tej wierze mieli zwycięstwo nad szatanem. Przecież dzięki wierze to się dzieje. A bardzo często w życiu chrześcijańskim dzieją się takie rzeczy, że wcześniej to jakoś tak bojowaliśmy, wcześniej to jakąś taką wiarę mocną mieliśmy i pewne rzeczy tak szybko mogliśmy otrzymać, a teraz to już trzeba by od początku zacząć. Teraz to już powinniśmy mieć jeszcze większe doświadczenie w wierze i jeszcze bardziej powinniśmy wiedzieć, jak mamy iść, abyśmy się Bogu podobali i jak mamy zwyciężać złego w naszym życiu. Wiara zawiera w sobie sedno, zawiera w sobie fundament nauczania. I dlatego powinniśmy zawsze zachęcać ludzi do tego, żeby mieć wiarę, bo bez wiary Bogu podobać się nie można. Bez wiary. A więc jeśli jesteś starszym chrześcijaninem i tracisz wiarę, na początku ją miałeś, a teraz ją tracisz, to Słowo Boże mówi, bez wiary nie można się podobać Bogu. Dlatego musimy coś zrobić w tym kierunku, aby wiara nasza nie upadała, nie zmniejszała się, ale cały czas byśmy zdobywali większe doświadczenie wiary i bardziej w wierze chodzili. W liście Judy w 1:3 czytamy: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Kochani, Słowo Boże tu mówi, żebyśmy my w jakiś tam skromny sposób starali się troszkę wiarę zdobywać. Czy tak jest powiedziane? Abyśmy podjęli co? Walkę o wiarę. Wiecie, co to znaczy walka? Walka to nie jest takie ochodzenie sobie, może gdzieś przypadkiem jakaś wiara mi wpadnie. Albo gdzieś się natknę na wiarę. Stoczyć bój, stoczyć walkę o wiarę, to znaczy, żeby mieć wiarę, musisz się bić. Dosłownie. Musisz walczyć. musi się przeciwstawiać, bo w tym świecie nie ma wiary. Wiecie, w tym świecie to taka wiara jest, tylko wierzę, że jutro będzie dobra pogoda. To nie jest żadna wiara. I my musimy wiedzieć, że w tym świecie wszystko sprzysięga się przeciwko mnie i tobie, aby ci zabrać wiarę, aby ci zabrać otuchę, aby zabrać ci nadzieję, abyś nie miał. Szatan jest wściekły, jeżeli masz wiarę. I on będzie wszystko robić, żebyś ty tą wiarę stracił. Bo jeśli stracisz wiarę, to stracisz też nadzieję na Boże wybawienie. A jak stracisz nadzieję na Boże wybawienie, będziesz już zdany, tak jak wszyscy ludzie, tylko na te zwykłe, świeckie rzeczy. A więc jeżeli zachorujesz, jedyna nadzieja w lekarzach, no to jest na tym świecie. Nawet lekarze czasami rozkładają ręce i mówią, ja już Panu pomóc nie mogę, czy Pani. Trzeba liczyć na Boga. Niektórzy mają odwagę tak powiedzieć. I powiedzmy sobie zupełnie szczerze, człowiek wierzący musi liczyć na Boga. Musi podjąć walkę o wiarę. Czy walczysz o wiarę? Czy walczysz, czy bojujesz o wiarę? Bo przecież znamy ten werset, który już cytowaliśmy z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, 6 werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Wierzysz, że Bóg istnieje? Amen? Wierzysz, że Bóg istnieje. I co jeszcze? I że nagradza tych, którzy Go kochają, którzy Go szukają. A więc musisz wierzyć, że Bóg istnieje i musisz wierzyć, że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc wierzysz, że Bóg istnieje, szukasz Go, szukasz we wszystkich sprawach swojego życia i kiedy szukasz Go gorliwie, to wierzysz z całego serca, że dostaniesz od Niego nagrodę, bo szukasz Go. Amen? Dlatego musimy zacząć znowu żyć wiarą. Kochani, ja nie nawołuję do jakiejś nauczania czy jakiegoś ruchu wiary, bo był taki okres i w naszym kraju, kiedy był taki wyraźny ruch wiary, wtedy wszyscy się tak poderwali i zaczęli wiarą wiele rzeczy w swoim życiu zdobywać. To było w sumie dobre, bo to podniosło na duchu ludzi i pozwoliło niektórym wejść na wyższy poziom duchowego rozwoju. Wiele mogliśmy wziąć. Wiele mogliśmy się przeciwstawić szatanowi. Jakiś taki zryw był w życiu ludzi. Ale później zaczęło wszystko osiadać. Wiecie, jest taki kościół, który nazywa się Kościół Metodystów. Wiecie, kiedy powstał, to był taki potężny ruch przebudzeniowy. Potężny ruch przebudzeniowy. Takie potężne cuda się działy, takie uzdrowienia, wiecie. I tak z czasem do dzisiejszego dnia ten kościół nadal istnieje, ale już nie chrzczą ludzi w wieku świadomym, chrzczą dzieci. Nabożeństwa ich wprawdzie nie ma tam obrazów w ich kościołach, ale nabożeństwo to jest taka typowa msza. A teraz to, a teraz to, a teraz to, a teraz to, a teraz powiedzmy sobie o Duchu Świętym. I tylko mówią sobie o Duchu Świętym, ale Duch Święty nie ma możliwości poruszać się i działać w tym kościele. Potężny ruch przebudzeniowy skostniał. Dlatego właśnie jako dzieci Boże musimy być organizmem żywym, nie sztywno przestrzegającym pewnych zasad i tylko trzymających się pewnych religijnych przyzwyczajeń, ale mamy być żywym Kościołem, który cały czas dba o to, żeby mieć świeżą wiarę. Świeżutką wiarę, którą możemy w każdym momencie użyć dla zwycięstwa, dla przeciwstawienia się szatanowi, abyśmy byli ludźmi, którzy nowe, świeże życie chrześcijańskie prowadzą. Apostoł Paweł pisał też do Tesaloniczan, wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Po co to pisał? Pisał to przede wszystkim do Tesaloniczan, bo zaczął przeżywać trudności. A kiedy zaczął przeżywać trudności, to kiedy człowiek jakiś przeżywa trudności, to pierwsze, co, jakie wnioski ludzie wyciągają, na przykład choruje, to ludzie jakie wnioski wyciągają? Nie, nie, inne troszkę. Wyciągają taki wniosek i mówią, a jemu to za to, i za to, i za to. I zaczynają się dopatrywać, że coś złego zrobił w swoim życiu, skoro ma problemy i trudności, prawda? Ale apostoł Paweł zaczyna uprzedzać, ażeby Tesaloniczanie nie zaczęli w ten sposób myśleć, bo apostoł Paweł był wtedy w problemach. Był uwięziony, był prześladowany bardzo mocno, nie mógł do wielu zborów pójść, bo go uwięzili, a więc była taka sytuacja w jego życiu trudna. Ale apostoł Paweł sam uprzedza niektórych ludzi z Tesaloniczan i mówi, przypominając, że Boże Słowo do apostoła Pawła wypowiedziane przez Ananiasza, pamiętacie na samym początku, kiedy apostoł Paweł jako Saul został w drodze do Damaszku zatrzymany i później, kiedy Ananiasz do niego przyszedł, przypomina o tym apostoł Paweł, że słowo przekazane od Boga mówiło, że będzie musiał wiele wycierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa, prawda? I teraz przypomina o tym Tesaloniczanom, aby nie myśleli, że po pierwsze, Boży plan nie działał, ponieważ Paweł przechodził przez trudności, a więc Boży plan nie działa. To apostoł Paweł o tym mówi, ale to nie działa. A po drugie, że uciski złożone na Pawła dowodziły, że jego służba nie podoba się Bogu. Ludzie bardzo często tak sobie myślą. Skoro on ma trudności, to znaczy, no coś z Bogiem, tam on ma jakieś zatargi, konflikty, no więc tak trzeba się przyjrzeć jego pracy. Czy to aby na pewno jest właściwa praca, skoro Bóg mu nie błogosławi, prawda? I tak zaczynają się przyglądać. Myślenie w taki sposób mogło odebrać Kościołowi ufność do Pawła i pozwoliłoby na zwycięstwo zwodniczych taktyk szatańskich. Szatan po prostu atakował i jest wyraźnie powiedziane, że zatrzymał szatan, że walczył szatan, że się przeciwstawił szatan temu, co apostoł Paweł chciał zrobić dla Chrystusa. Ale to nie oznaczało, że Bóg go nie błogosławi. W 2 Koryntian 11 rozdziale, kilka wersetów od 23 przeczytamy, sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu mówię to, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach i w zimie i na gości. Zobaczmy, jak się coś takiego przeczyta, to się wydaje, no jakiś pechowy człowiek. No to już na pewno Bóg go nie błogosławi, Bóg nie chce, żeby ten człowiek dla niego pracował i próbuje go po prostu zniszczyć, żeby już mieć z nim spokój. Prześladowanie, które przechodził apostoł Paweł, nie było dowodem na to, że został przez Boga odsunięty, pozostawiony, czy Bóg zrezygnował z niego jako sługi. Ale dowodzi tego, że jest on wierny Bogu i że wszelkie walki stoczone przeciwko niemu przez szatana i jego popleczników nie odnoszą skutku, a on jest zwycięzcą. On jest zwycięzcą i to właśnie na to apostoł Paweł zwraca uwagę Tesaloniczan, aby w niewłaściwą stronę ich sposób myślenia nie poszedł. Bo to jest ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że Bóg jest z nami. Naprawdę Bóg jest z nami. Przeto 4 rozdział, 1 werset do Filipian mówi tak: przeto bracia moi, umiłowani, pożądanie, radości, o korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. A więc musimy trwać w Bogu, musimy być naprawdę oddani Bogu z całego serca. I to, że będziemy uciskani, to jest bardzo oczywiste. I Słowo o tym Boże mówi, dlatego że sam Jezus Chrystus powiedział: mnie prześladowali i was prześladować będą. Dlatego, jeśli jesteśmy prześladowani, to nie oznacza, że odrzuceni przez Boga. Że Jezus Chrystus był prześladowany, to nie znaczy, że Bóg Ojciec zrezygnował z Niego, ze swojego Syna jako człowieka na tej ziemi. Wcale to nie oznaczało tego. Paweł powiedział Tesaloniczanom, że mają się spodziewać, wręcz mają się spodziewać, że będzie on cierpiał, ponieważ cierpiał już wcześniej. Cierpiał wcześniej, przed wydarzeniami w Tesalonice. Doświadcza on prześladowań w trakcie i po swoim pobycie w Tesalonice. A więc cierpiał, aby nie zwiódł was kusiciel, zwodziciel. Apostoł Paweł mówi o prześladowaniu, a jednocześnie myśli o tym, żeby czasem Tesaloniczanie nie zostali w ten sposób oszukani przez szatana. I żeby nie odwrócili się od niego, bo jest on pełen łaski i przekazuje im słowo od Boga. A żeby nie odrzucili tym samym słowa od Boga. Bo już nie chodzi o samego Pawła, który był duchowym ojcem dla Tesaloniczan, ale chodzi o jego posłannictwo, o samego Boga żywego, który go prowadzi. Szatan wcześniej został określony mianem tego, który przeszkadza. Ten, który przerywa, przeszkadza. Ten, który stara się zamieszać. Tutaj nazwany jest zwodzicielem, kusicielem, który wystawia na próby i prowadzi do upadku. W Mateusza w 4:3 jest powiedziane: przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Czy Jezus Chrystus mógł z kamieni zrobić chleby? Piękne bochenki chleba, pachnące, świeżo z piekarni. Oczywiście, że mógł. I przychodzi szatan do Jezusa i przychodzi do niego kusiciel po to, żeby go kusić. Nie po to, że zmartwiony był o żołądek i stan zdrowia Jezusa Chrystusa, tylko żeby Jezus Chrystus przerwał post, żeby zrobił coś wbrew woli Bożej, żeby przeciwstawił się Bożemu posłannictwu. Gdyby Ojciec z nieba powiedział: a teraz, Synu, zrób sobie z tych kamieni chleb, Jezus Chrystus by to uczynił. Ale że przychodzi do Niego nie Jego Ojciec z nieba, ale przychodzi odstępca, kusiciel, to Jezus Chrystus w ten sposób czynić nie będzie. I właśnie apostoł Paweł chce na to zwrócić uwagę, abyśmy robili to, co mówi do nas Bóg Ojciec, a nie to, co podszeptuje nam szatan. A bardzo często w życiu naszym szatan podszeptuje rzeczy absolutnie niezgodne ze Słowem Bożym. Absolutnie niezgodne. Nawet jeśli wynikają ze Słowa Bożego, to już wnioski wyciągnięte przez szatana ze Słowa Bożego są zwodzeniem. Są doprowadzeniem do tego, ażeby ktoś nie poszedł zgodnie z wolą Bożą. Żeby poszedł według swojego własnego posłannictwa, według swojego własnego wyobrażenia. Jeśli Bóg chce, żeby jakiś człowiek zrobił cud, żeby uzdrowił kogoś, to Bóg poleca mu to, żeby zrobił, a szatan przychodzi po to, żeby temu człowiekowi powiedzieć: zobacz, jaką wspaniałą rzecz uczyniłeś. Pomyśl teraz o sobie, jakim jesteś wartościowym chrześcijaninem, że innych Bóg nie użył do tego, a ciebie do tego użył. Widzisz, jaki jesteś posłany przez Boga, jakim jesteś szczególnym człowiekiem, jakim Bóg szczególnym autorytetem ciebie obdzielił. Jeżeli w ten sposób człowiek wierzący pójdzie, to znaczy, że zostaje zwiedziony. Całkowicie zwiedziony. Już zaczyna żyć według słowa nie Bożego, ale według słowa szatana. Dlatego musimy być bardzo ostrożni i tak jak Słowo Boże mówi, aby nie zwiódł nas kusiciel, zwodziciel. 1 Koryntian 7 rozdział, 5 werset mówi: nie strąćcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą, do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie. Chodzi o życie w małżeństwie, prawda? I Słowo Boże zdaje się tutaj tak, mówi: nie strąćcie od współżycia, współżyjcie ze sobą. Chyba że za wspólną zgodą, czyli obydwie strony muszą się zgodzić na jakiś pewien czas, aby oddać się modlitwie. Więc oddajemy się modlitwie, modlimy się, a później zaczynamy grzeszyć. I dlatego apostoł Paweł wyraźnie mówi: podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Przychodzi od razu kuszenie szatana. Jeżeli coś zaczynasz robić dla Boga, to wiedz, że za chwilę będziesz zaatakowany przez szatana. O współżyciu jest mowa? Mowa jest też, jeśli jesteś używany na chwałę Pana i głosisz słowo, to zaraz szatan przyjdzie. Jeżeli ci dobrze to głoszenie wyjdzie, to szatan przyjdzie i pochwali ciebie. Dobrze kazanie powiedziałeś dzisiaj. Bardzo dobrze kazanie. I to szatan jest pierwszy, który ci po nabożeństwie przyjdzie i będzie gratulował. Dobrze, bardzo dobrze. Zobacz, jakim jesteś sługą Bożym. Widzimy? Mamy być bardzo ostrożni i mamy wszystko oddawać w ręce Boże. W ręce Boże. Wszystko musimy skierowywać w Jego stronę. Cała chwała komu się należy? Bogu tylko się należy, nie człowiekowi. Dlatego oddawajmy Bogu chwałę, bo On jest tylko On jest tego godny. Paweł nie pobłażał, ani nie ignorował intrygom szatana, ale też nie był podatny na jego działania. Działał przeciwko atakom szatana i udowadniał to, że jego wszystkie wysiłki były daremne. Wysiłki szatana były daremne. Cobykolwiek nie podejmował szatan, to apostoł Paweł za tym nie poszedł. Kochani, na tej ziemi znajdujemy ludzi, którzy byli wielkimi sługami Bożymi. Bóg ich w potężny sposób używał i udzielał im potężnej łaski i byli używani do uzdrowień, do najprzeróżniejszego głoszenia Słowa Bożego w potężnej mocy Bożego Ducha Świętego. A później założyli sobie korony, powiedzieli, że są, jeden z nich powiedział, że jest Eliaszem, który znowu na ziemię przyszedł. Całe szczęście, że opamiętał się pod koniec życia swojego, zdjął koronę, usiadł na wózku inwalidzkim, bo Pan go tam posadził, opamiętał się i wrócił do tego samego sposobu myślenia, jaki miał na początku. Ale już Bóg go nie zdjął z wózka inwalidzkiego. Do służby dłużej już go nie używał. A kiedy odchodził z tej ziemi, powiedział: oto nadeszło milenium, przyjdę jeszcze na 1000 lat. To są jego ostatnie słowa, które wypowiedział, odszedł do Pana. I chwała Bogu, że odszedł do Pana. A w tak potężny sposób Bóg go używał wcześniej. Zobaczmy, jak szatan może zwieść człowieka. Może zwieść człowieka. I tutaj można by z jego życia mnóstwo rzeczy przytaczać takich, które cudowne, jakie Bóg czynił, ale też co dodał od siebie i jak go to poprowadziło do pełnego zwiedzenia. Mówię, całe szczęście, że opamiętał się i odszedł do Królestwa Niebios. Kochani, przyjdzie jeszcze na 1000 lat, w 1000-letnim Królestwie, tak jak i wielu z nas. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy naprawdę szukają Pana i nie dają się zwieść. W Efezjan 6 rozdziale, w 11 wersecie jest powiedziane: przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Po to przywdziewamy całą zbroję, żebyśmy mogli stanąć przeciwko szatanowi. Ta zbroja nam do tego potrzebna. W przypadku Tesaloniczan plany szatana spełzły na niczym. I to było ku radości apostoła Pawła. On się tym bardzo cieszył. I wypowiedział nawet takie bardzo ciekawe słowa. Bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Jeśli wy trwacie w Panu, to my żyjemy. Ci, którzy prowadzą pracę, ci, którzy angażują się i oddają się prowadzeniu Bożego Ducha Świętego, kiedy widzą, że wierzący ludzie idą we właściwym kierunku, że dobrze się rozwijają, że nie dają się gdzieś zwieść, nie dają się gdzieś szatanowi zbuntować, to w ich sercach jest radość. Jeśli są szczerymi przed Panu, oddają całą chwałę Bogu i mówią, Panie Boże, patrz, to jest Twój Kościół, to są Twoje dzieci, a ja się raduję, że te dzieci wzrastają na Twoją chwałę. To jest ku radości. Skoro wy trwacie w Panu, bracia i siostry, to ja żyję. To jest takie podejście. I takie podejście szczere przed Bożym obliczem mamy właśnie mieć w sercach. Mamy trwać Panu, jak mówi Pismo Święte. A można to porównać do armii, która nie wycofuje się z pola walki, nawet wtedy, jeśli szeregi zostały poważnie naruszone przez wojsko wroga. Kiedy zbór zostaje zaatakowany przez szatana i kiedy jakieś potyczki pojedyncze są przegrane, to zbór nie wycofuje się, bo jakaś potyczka została przegrana. Ale zbór jeszcze bardziej wzmacnia szeregi swoje i zaczyna iść naprawdę w mocy Bożej, aby odnieść zwycięstwo nad tym atakiem diabelskim, aby odnieść zwycięstwo nad tym, co szatan próbuje zrobić w pośród dzieci Bożej. Galacjan 5 rozdział, 1 werset mówi, stójcie więc niezachwianie, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. Bracia i siostry, abyśmy znowu nie weszli pod zniewolenia diabelskie, pod jakieś niewłaściwe przyzwyczajenia w życiu naszym, abyśmy nie byli ludźmi, którzy zaczynają wracać do tego, co w świecie było, a jednak to było dobre, i tamto było dobre, i tamto było dobre, i mogę wrócić do tego czy tamtego. Jeśli Słowo Boże mówi, jeśli są rzeczy, które odrzuciliśmy, w świetle Słowa Bożego odrzuciliśmy je, to jest takie zwierzę, które wraca do tego, co wyrzuciło. Pies. Pies wraca do wymiocin swoich. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. Nie będę tutaj przytaczał przykładów. Każdy z was o tym doskonale wie. Świnia tapla się w błocie. Wcześniej była w błocie umyta, znowu tapla się w błocie. Dlatego wiemy, to są przykłady, to są biblijne przykłady, to są biblijne wersety, które ja wam cytuję. Czasami z obrzydzeniem o tym myślimy, ale tak mówi Słowo Boże. Więc jeśli wracamy do tego, co odrzuciliśmy, to sami z siebie robimy przestępców. Tak mówi Słowo Boże. Bo wracamy do tego, co uznaliśmy za niewłaściwe w świetle Słowa Bożego. A teraz już wiemy, że to jest niewłaściwe, a do tego wracamy. A więc jest to podwójnie naganne. Niech życie wasze, w Filipian 1,27 jest powiedziane, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę wam, was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Widzimy, Słowo Boże cały czas o tym samym mówi. Abyśmy te rzeczy odrzucili, abyśmy w tym świecie żyli w święty sposób i żebyśmy byli ludźmi, którzy się rozwijają na chwałę Bożą i stoją w Duchu Świętym, stoją w Bożym rozwoju i stoją w Bożym działaniu. Największą radością dla tych, którzy są w służbie, jak powiedziałem, w służbie w Bogu jest wzrost w wierze dzieci Bożych, w zborach oraz to, że żyją oni w prawdzie. Żyją w prawdzie Słowa Bożego. Radość z tego powodu przynosi też Bogu większą cześć i większe dziękczynienie. Im więcej jest chwalców Bożego imienia, to większa jest chwała Boża. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie. Co do częstotliwości modlitw, to mamy modlić się całymi dniami i nocami. Tak, jak pracować mamy dla Pana dniami i nocami. A więc Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że mamy być zaangażowani, abyśmy się nie wycofywali, bo robimy coś, a później robimy mniej i mniej i mniej i mniej. Wycofujemy się i wycofujemy się i wycofujemy się. Kochani, nie tędy droga. Nie tędy droga. Jeżeli będziemy się wycofywać, to Słowo Boże nam mówi, że zajdziemy bardzo złym, zejdziemy z drogi Bożej i pójdziemy w bardzo złym kierunku. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie podaje przykład narodu izraelskiego. I wiecie, byłem bardzo dotknięty, kiedy te fragmenty przeczytałem. Bo na początku, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale jest opisana pewne zdarzenie z życia narodu izraelskiego. Jest powiedziane, potem wziął Mojżesz połowę krwi, wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz, następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł, wszystko co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę i ujrzeli Boga Izraela. A pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Wyobraźmy sobie tą sytuację wśród narodu izraelskiego. Wstępują na górę. Jest powiedziane kilku tych przywódców narodu, którzy prowadzili naród i 70 starszych Izraela. Ciekawa liczba, 70 ludzi z Izraela. Zobaczyli Boga. Boga zobaczyli. Oczywiście wiemy, że z przodu pełnej chwały nie mogli oglądać, ale jakiś tam przejaw Bożej chwały zobaczyli. Zobaczyli. Tych samych 70 jest wymienionych w innej księdze, w księdze Ezechiela. I chciałbym, abyśmy zdali sobie z tego sprawę, w jakim kierunku poszedł naród izraelski. Dlatego tak bardzo apostoł Paweł martwił się o Tesaloniczan i o wszystkich chrześcijan, którzy poszli za Chrystusem. O tych 70 symbolicznie, którzy zaczęli służyć Bogu. Gdzie oni są teraz? Jak teraz służą Bogu? Dokąd zaszli? Czy może przebudzenie, które Bóg wzbudził, może już zgasło i zostały tylko same popioły? Na koniec będę chciał przeczytać ten fragment z Ezechiela. Ale nie chcę przeczytać, żebyśmy osądzili Izraelitów, Żydów. Ale chciałbym, żebyśmy osądzili siebie. Abyśmy popatrzyli, gdzie jesteśmy. Byliśmy gorliwi, szukaliśmy oblicza Bożego. Jakiś ogień spowodował, że staliśmy się aktywni. Coś nas uaktywniło. Pamiętam, mieliśmy taki czas, mieliśmy tylko jedno nabożeństwo w niedzielę. Później tygodniowe jeszcze zrobiliśmy, piątkowe. A później coś się zrobiło w kościele, zaczęliśmy mieć i grupy domowe, i spotkania w kościele. Okazało się, że jedynym wolnym dniem jest poniedziałek, a wszystkie inne dni spotykamy się. Patrz, czy to przebudzenie, które przyszło od Bożego Ducha Świętego, czy wygasa, czy coś się może w naszym życiu dzieje nadal. Czy jakieś ożywienie nadal w nas jest. Czy może tylko bronimy się przed tym, żeby powiedzieć, no nie mogłem, no nie miałem czasu, no źle się czułem, no pracowałem. Kochani, przedtem mieliśmy taki zapał, że na niektóre spotkania nawet chorzy szliśmy. A kiedy przyszliśmy na spotkanie, zostaliśmy uzdrowieni. Amen? I z radością wróciliśmy do naszych domów. Co się teraz stało z tą naszą gorliwością? Apostoł Paweł martwi się o Tesaloniczan. Dobrze, jeżeli nadal w ich życiu coś się dobrego dzieje. Ale posłuchajmy teraz, co Bóg pokazuje dla Ezechiela, co się dzieje. Ezechiela 8 rozdział, od 9 do 17. Czytamy na koniec i przemyślmy to sobie i w domach naszych popatrzmy, co Bóg chce nam powiedzieć. I rzekł do mnie, synu człowieczy, przebij ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A 70 mężów spośród starszych domu izraelskiego, zwróćmy na to uwagę, z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. I rzekł do mnie, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana. A oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. I zaprowadził mnie na zewnętrzny dziedziniec świątyni Pana, a oto u wejścia do przybytku Pana między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężów, ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Wtedy rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś to? Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie podbudzając mnie do gniewu? Kobiety opłakiwały Tammuza. A to chodziło o taką boginię, która poszła do podziemi, do piekła, żeby tam pewne rzeczy wykonać. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. A kiedy wróciła, no to okazało się, że jej mąż ją zdradza. I ona wrzuciła go do piekła. Zamiast siebie wrzuciła, bo tam demony ją ścigały, więc oddała jego, żeby demony jego zabrały. No, demony zabrały go do piekła. I teraz on jest w piekle i zawsze, kiedy na wiosnę kiełkuje wszystko, to on wychodzi, a jesienią, jak wszystko obsycha, to on z powrotem musi wracać do piekła. I kobiety siedziały, izraelskie kobiety, i opłakiwały Tammuza, że on tam musi być w tym piekle. Podoba się wam? Ładna historyjka? Wierzące kobiety z wybranego narodu opłakiwały Tammuza. Kochani, jakie zabłądzenie. Możemy powiedzieć, a cóż nam do tego? Co my mamy z tym wspólnego? Kochani, wszystko, co bierzemy z tego świata i przywiązujemy do tego nasze serce, powoduje, że zaczynamy być obojętni dla Królestwa Bożego. Zaczynamy ziębnąć. Jak myślicie, czemu te wielkie przebudzenia w końcu oziębły i zostały tylko popioły? To działo się wszystko dlatego, że szatan podjął potężną walkę przeciwko przebudzeniu. I co? I wygrał. Czy chcesz, aby szatan zwyciężył ciebie? Musisz trwać w gorliwości. Żeby ciebie nie zwyciężył, Słowo Boże mówi. Czuwaj. Czuwaj. Musisz czuwać. Musisz być człowiekiem, który zwraca uwagę na to, co szatan robi. Jeśli mi się nie chce studiować Słowa Bożego, jeśli mi się już nie chce modlić, to co myślisz, że to Bóg temu winien? Bóg jest już niezainteresowany, żebyś się modlił? Bóg jest już zainteresowany, żebyś nie był gorliwy? Bóg doświadcza jak najbardziej. Szatan atakuje. A co robisz ty? Jakimi jesteśmy przed Bożym obliczem? Oziębłymi? Przedtem jakby ktoś przyszedł i dotknął, to by się poparzył. A teraz? Niech dotknie, może się trochę ogrzejemy od jego ręki. Kochani, musimy zwrócić uwagę na nasze życie. Ja nie mówię, że to jest naprawdę wielka chwała, jak chodzimy na nabożeństwa. Ale wielka chwała, jak jesteśmy gorliwi. I wtedy dopiero się okazuje, czy mamy zwyczaj taki, że chodzimy na nabożeństwo, czy może mamy zwyczaj, żeby nie chodzić na nabożeństwo, jak Słowo Boże mówi. Jakie zwyczaje mamy? Nie o zwyczaje chodzi. Chodzi o naszą gorliwość. Czy w naszym domu stajemy na kolana i z żądością czekamy naszego Pana? Z takim pragnieniem. Z żądością czekałem na Pana w zły los. On skłonił się ku mnie, wysłuchał mój głos. Taka kiedyś pieśń była śpiewana ze śpiewnika pielgrzyma. Czy mamy jeszcze tą żądość, to pragnienie, oczekiwanie na Pana? Czy sprawia nam to radość? Czy może stajemy na kolana i to, co najbardziej chrześcijanin, jak staje na kolana, odczuwa, to ból kolan. Bolu. Kochani, ja miałem taki czas, że z kolanami miałem poważne problemy. Nawet niektórzy mi doradzali, żebym na operację poszedł, bo niedługo nie będę chodził. Kolana mam już dobre. Ale wtedy, kiedy mi bolały, też stałem na kolanach i się modliłem. I jak stawałem na kolana, zaczynałem się modlić, nie miałem bólu. Mogłem się spokojnie modlić. Nawet wiecie, kupiłem sobie taką skórkę kożuchową, taką z owcy, i tak ją sobie na pół składałem i na kolanach stawałem. I do dzisiaj to robię, staję na takiej skórce. Chcesz, to sobie kup taką skórkę. Jeśli ci to pomoże, modlić się. Ale wiecie, co ostatnio przeżywałem też? Kiedyś też to przeżywałem. Ale ostatnio stanąłem na kolana, zacząłem się modlić. Pół godziny się modliłem, bo mam zwyczaj mieć zegarek ze sobą. Żeby później nie było, Panie, ja się tyle czasu modliłem, patrzę na zegarek 10 minut. Żeby nie było takiej sytuacji. Więc modlę się do Pana, modlę się do Pana. Już chcę wstawać, a ktoś do mnie mówi, porozmawiajmy jeszcze chwilę, czekaj chwilę, jeszcze mam coś do powiedzenia. Jak myślicie, kto to mówił? Duch Święty. I nieraz następne pół godziny jestem na kolanach przed Bożym obliczem, bo ten głos mnie cały czas zachęca. Jeszcze porozmawiajmy. Jest taka jakaś tęsknota za rozmową z Bogiem. Czy rozkoszujesz się modlitwą do Pana? Czy męczysz się upływającym czasem? Trzeba coś zrobić. Powiecie, no tak, ale w stosunku do Ciebie to Słowo Boże mówi, że kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. My nie musimy, On musi się okazać gorliwość. Dobrze, niech tak będzie. Ale ja zachęcam do tego, żeby zacząć rozkoszować się rozmową z Panem. Rozkoszujmy się. Niektórzy mówią uwielbianie, godzinę. Po cóż to godzinę uwielbiać? Po cóż to godzinę śpiewać? A może jakiś głos ci mówi, może zaśpiewajcie jeszcze jedną pieśń. Może zaśpiewajcie jeszcze. Zaśpiewacie jeszcze jedną pieśń? No to dobrze. Chwała Bogu. I wiecie, że Bóg najbardziej czeka, żebyście jeszcze na koniec tą jedną pieśń zaśpiewali. Jeszcze jedną, bo Bóg czeka na tą pieśń ostatnią. Jeszcze ta jedna ma być. Nie myślmy o tym, żeby skrócić. Myślmy o tym, żeby wydłużyć. Nie czas, ale społeczność z naszym Bogiem. Rozkoszujmy się Panem. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. I mnie razem z wami. Niech tyle litości Bożej będzie, żebym i ja został też błogosławiony przy okazji tego błogosławieństwa, które na was spłynie. Amen? Amen. Amen.